Jest tu przecie jej wielbiciel, pan Starski, z którym umawiali się, że wesoło przepędzą wakacje. Pamiętam te spojrzenia. Ach, gniew w nim zakipiał. Zobaczymy, panno Izabelo, kim ty jesteś i co jesteś warta. Teraz ja będę twoim sędzią, pomyślał. Zapukano do drzwi, wszedł stary lokaj, obejrzał się po pokoju i rzekł przyciszonym głosem. Jaśnie pani kazała powiedzieć, że jest panna Łęcka i że jeżeli jaśnie pan gotów, to prosi na obiad. Powiedzcie, że natychmiast służę, odparł Wokulski. Po wyjściu służącego chwilę postał w oknie, patrząc na park oświetlony ukośnymi promieniami słońca i na krzak bzu, na którym wesoło świegotały ptaki. Patrzył, ale serce nurtowała mu głucha obawa na myśl, w jaki sposób przywita się z panną Izabelą. Co ja jej powiem i jak będę wyglądał? Zdawało mu się, że wszystkie oczy zwrócą się na nich i że on musi skompromitować się jakimś niewłaściwym czynem. Alboż nie powiedziałem jej, że jestem dla nich wiernym sługą jak pies. Trzeba jednak iść tam. Wyszedł, znowu wrócił do siebie i znowu wyszedł na korytarz. Zbliżał się do drzwi powoli, noga za nogą, czując, że zamiera w nim wszelka energia, że jest jak prostak, który ma stanąć przed królem. Wziął za klamkę, lecz zatrzymał się. W pokoju jadalnym rozlegał się śmiech kobiecy. Pociemniało mu w oczach. Chciał uciec i powiedzieć przez służącego, że jest chory. Nagle usłyszał za sobą czyjeś kroki i popchnął drzwi. W głębi pokoju zobaczył całe towarzystwo, a przede wszystkim pannę Izabelę rozmawiającą ze Starskim. Ona tak samo patrzyła na Starskiego, a on miał ten sam ironiczny uśmiech jak wówczas w Warszawie. Wokulski w jednej chwili odzyskał energię, fala gniewu uderzyła mu do mózgu. Wszedł z podniesioną głową, przywitał prezesową i ukłonił się pannie Izabeli, która zarumieniwszy się wyciągnęła do niego rękę. — Witam panią. Jakże się miewa pan Łęcki? Papo trochę przyszedł do siebie. Zasyła panu ukłony. Bardzo jestem obowiązany za łaskową pamięć. A pani hrabina? Ciocia jest zupełnie zdrowa. Prezesowa siadła na fotelu, obecni poczęli zajmować miejsca przy stole. Pani Wokulski, pan siada przy mnie? Odezwała się pani Wąsowska. Z największą chęcią, o ile żołnierz ma prawo siadać w obecności swego komendanta. Czy już wzięła cię pod komendę, panie Stanisławie? Zapytała z uśmiechem prezesowa. Ale jak? Nieczęsto odbywa się podobną musztrę. Mści się za to, że wodziłam go po manowcach, wtrąciła pani Wąsowska. Po manowcach jeździć najprzyjemniej, odparł Wokulski. Byłem pewny, że tak będzie, ale nie sądziłem, że tak prędko, odezwał się baron, ukazując swój piękny garnitur sztucznych zębów. Niech mi kuzyn przysunie sól, rzekła panna Izabela do Starskiego. Służę, ach, rozsypałem, pokłócimy się. Już chyba nam ten wypadek nie grozi, odparła panna Izabela z komiczną powagą. Czy zobowiązaliście się nigdy nie kłócić? Zapytała pani Wąsowska. Nie mamy zamiaru nigdy przepraszać się, odpowiedziała panna Izabela. Ładnie, rzekła pani Wąsowska. Na pańskim miejscu, panie Kazimierzu, teraz straciłabym wszelką nadzieję. Alboż mi ją wolno było kiedy mieć, westchnął Starski. Prawdziwe szczęście dla nas obojga, szepnęła panna Izabela. Wokulski słuchał i patrzył. Panna Izabela rozmawiała naturalnie, w bardzo spokojny sposób, żartując ze Starskiego, który wcale nie zdawał się tym martwić. Natomiast od czasu do czasu spoglądał ukradkiem na pannę Ewelinę Janocką, która szepcąc z baronem rumieniła się i bladła. Wokulski uczuł, że z serca usuwa mu się ogromny ciężar. Oczywiście, myślał, jeżeli w tym towarzystwie Starski zajmuje się kimś, to tylko panną Eweliną, a ona nim. W tej chwili obudziła się w nim radość i wielka życzliwość dla oszukiwanego barona. Już ja go nie będę ostrzegał, rzekł w duchu, a potem dodał, że takie zadowolenie z cudzej biedy jest jednak bardzo podłym uczuciem. Obiad skończył się. Panna Izabela zbliżyła się do Wokulskiego. Wie pan, rzekła, jakiego doznałam uczucia na widok pana? Oto żalu. Przypomniałam sobie, że mieliśmy we troje jechać do Paryża, ja, ojciec i pan, i że z naszej trójki los był dobry tylko dla pana. Bawił się pan przynajmniej. Za nas troje? Musi mi pan odstąpić trzecią część doznanych wrażeń. A gdyby nie były wesołe? Dlaczego? Choćby dlatego, że pani nie było tam, gdzie mieliśmy być razem. O ile wiem, umie pan jednak bawić się dobrze tam, gdzie mnie nie ma. Odparła panna Izabela i odeszła. Panie Wokulski, zawołała pani Wąsowska, lecz spojrzawszy na niego i na pannę Izabelę, rzekła tonem niechęci. Albo nie, już nic. Daję panu na dziś urlop. Moi państwo, chodźmy do parku. Panie Ochocki, pan Ochocki ma mnie dziś uczyć meteorologii, odezwała się panna Felicja. Meteorologii? Powtórzyła pani Wąsowska. A tak, właśnie zaraz idziemy na górę do obserwatorium. Czy pan tylko meteorologię ma zamiar wykładać? Spytała pani Wąsowska. Na wszelki jednak wypadek radziłabym zapytać babci, co ona sądzi o tej meteorologii. Pani zawsze musi mi zrobić jakiś skandal, oburzył się Ochocki. Pani może ze mną jeździć po wertepach, ale pannie Felicji nie wolno nawet zajrzeć do obserwatorium. Ależ zaglądajcie sobie, moi kochani, tylko już raz idźmy do parku, baronie, Belu. Wyszli. W pierwszą parę pani Wąsowska z panną Izabelą, za nimi Wokulski, dalej baron z narzeczoną, a na końcu panna Felicja z Ochockim, który rozrzucał rękoma i prawił. Nic nigdy nie pozna pani nowego, chyba cudacki kapelusz albo siódmą czy ósmą figurę kontredansa, jeżeli jaki półgłówek wymyśli ją, nic i nigdy, dodał dramatycznym głosem, bo zawsze znajdzie się jakaś baba. Fe, panie Julianie, któż tak mówi? Tak, nieznośna baba, która będzie uważać za nieprzyzwoite, że pani ze mną pójdzie do laboratorium. Bo może to naprawdę jest źle? Tak, źle. Dekoltować się do pasa jest dobrze, brać lekcję śpiewu od jakiegoś Włocha, który nie czyści paznokci. Ale widzi pan, bo gdyby młode panny ciągle sam na sam przebywały z młodymi ludźmi, to mogłaby się która zakochać. Więc cóż z tego? Niech się kocha. Czy lepiej, ażeby i nie kochała się i była głupia? Pani jest dzika kobieta, panno Felicjo. O, panie! No niech mi pani nie zawraca głowy swymi wykrzyknikami, albo pani chce uczyć się meteorologii, a w takim razie idźmy na górę. Ale z Eweliną albo z panią Wąsowską. Dobrze, dobrze, dajmy już spokój tej zabawie, zakończył Ochocki, na znak gniewu kładąc ręce w kieszenie. Młoda para rozmawiała tak krzykliwie, że słychać ją było w całym parku, ku wielkiemu zadowoleniu pani Wąsowskiej, która zanosiła się ze śmiechu. Gdy umilkli, do uszu Wokulskiego doleciał szept barona i panny Eweliny. — Prawda? — mówił baron. — Jak ten Starski traci? — Z każdym dniem, panie, traci. Pani Wąsowska żartuje z niego, panna Izabela. Lekceważy go w najwyższym stopniu, a nawet nie zajmuje się nim panna Felicja. Zauważyła pani? — Tak — cicho szepnęła narzeczona. Jest to jeden z tych młodych ludzi, których całą ozdobę stanowiły widoki na duży spadek. Czy nie mam racji? Tak. Gdy zaś upadła nadzieja zapisu prezesowej, Starski przestał być interesującym, wszak prawda? Tak, odparła panna Ewelina z ciężkim westchnieniem. Siądę tu, dodała głośno, a pan może mi przyniesie szal z pokoju? Przepraszam. Wokulski odwrócił głowę. Panna Ewelina upadła na ławkę, blada i zmęczona, a baron wdzięczył się do niej. — Idę natychmiast — rzekł. — Panie Wokulski — dodał, spostrzegłszy Wokulskiego. — Może pan zechce mnie zastąpić? Biegnę i wracam za chwilę. Pocałował narzeczoną w rękę i poszedł ku pałacowi. Teraz dopiero Wokulski spostrzegł, że baron ma nogi bardzo cienkie i nieosobliwie nimi włada. — Pan dawno zna barona? — spytała panna Ewelina Wokulskiego. Przejdźmy się trochę ku altance. Właśnie dopiero w tych dniach miałem przyjemność zbliżyć się z nim. On dla pana jest wielkim uwielbieniem. Mówi, że pierwszy raz spotkał człowieka tak miłego w rozmowie. Wokulski uśmiechnął się. Zapewne, rzekł, dlatego, że on sam ciągle mówi do mnie o pani. Pani Ewelina mocno się zarumieniła. Tak, to bardzo zacny człowiek, bardzo mnie kocha. Jest wprawdzie między nami różnica wieku, ale i cóż to szkodzi? Doświadczone panie utrzymują, że im mąż starszy, tym wierniejszy, a wszakże dla kobiety przywiązanie męża jest wszystkim, prawda, panie? Każda z nas szuka w życiu miłości. Kto mi zaś zaręczy, że spotkam drugą, podobną do tej? Są ludzie młodsi od niego, przystojniejsi, może nawet zdolniejsi. Żaden z nich jednak nie powiedział mi z tak serdecznym zapałem, że ostatnie szczęście jego życia jest w moim ręku. Czy można się temu oprzeć, choćby nawet zezwolenie z naszej strony wymagało pewnej ofiary? Niech pan sam powie. Zatrzymała się w alei i patrzyła mu w oczy z niepokojem, oczekując na odpowiedź. Nie wiem, pani, to sprawa uczuć osobistych, odparł. To źle, że mi pan tak odpowiada. Babcia mówi, że pan jest człowiekiem wielkiego charakteru. Ja dotychczas nigdy nie spotykałam ludzi z wielkim charakterem, a sama mam bardzo słaby. Nie umiem oprzeć się niczemu, lękam się odmawiać. Może źle robię, a przynajmniej niektóre osoby dają mi do zrozumienia, że źle robię, wychodząc za barona. Czy i pan tak sądzi? Czy pan potrafiłby usunąć się od kogoś, kto by powiedział, że pana kocha nad własną duszę, że bez wzajemności pana niewielka reszta życia, jaka została, zejdzie mu w osamotnieniu i rozpaczy? Gdyby ktoś w oczach pańskich zapadał w przepaść i błagał o ratunek, czy nie podałby mu pan ręki i w ten sposób nie przykuł się do niego, dopóki nie nadeszłaby pomoc? Nie jestem kobietą i nigdy nie byłem proszony o spętanie mego życia na czyjąś korzyść, więc nie wiem, co bym zrobił, odparł wzburzony Wokulski. Ja tylko wiem, jako mężczyzna, że nie potrafiłbym żebrać nawet o miłość. I jeszcze pani powiem, dodał patrzącej na niego z odchylonymi ustami, nie tylko nie prosiłbym, ale wprost nie przyjąłbym wyżebranej ofiary z czyjegoś serca. Takie dary zwykle bywają tylko połowiczne. Boczną ścieżką biegł do nich Starski, bardzo zaaferowany, mówiąc: panie Wokulski, damy szukają pana w Lipowej Alei. Jest moja babka, pani Wąsowska. Wokulski zawahał się, co ma robić w tej chwili. O, niech się pan mną nie krępuje, rzekła mocniej niż zwykle zaczerwieniona panna Ewelina. Zresztą zaraz nadejdzie baron i we troje dogonimy państwa. Wokulski pożegnał ich i poszedł. Piękne rzeczy, myślał. Panna Ewelina przez litość wychodzi za barona i zapewne przez litość romansuje ze Starskim. Rozumiem kobietę, która wychodzi za mąż dla pieniędzy, choć to głupi rodzaj zarobku. Rozumiem nawet mężatkę, która po szczęśliwym pożyciu nagle zakocha się i oszukuje męża. Nieraz zmusza ją do tego obawa skandalu, dzieci, tysiące pęd. Ale panna szukająca narzeczonego jest zupełnie nowym zjawiskiem. Panno Ewelino! Panno Ewelino! Wołał baron, zbliżając się w stronę Wokulskiego. Ten nagle skręcił i wpadł między gazony. Ciekawym, szepnął. Co mu powiem, jeżeli mnie spotka? Po diabła ja wlazłem w to błoto. Panno Ewelino! Panno Ewelino! Wołał baron już znacznie dalej. Słowik wabi samiczkę, myślał Wokulski. Właściwie jednak, czy można absolutnie potępiać nawet tę kobietę? Sama przyznaje głośno, że nie ma charakteru, a po cichu, że trzeba jej pieniędzy, których nie posiada i bez których jak ryba bez wody żyć nie potrafi. Więc cóż ma robić? Wychodzi nieszczęśliwa bogato za mąż, a że jednocześnie serce odzywa się w niej, wielbiciel namawia ją, ażeby szła za mąż i oboje sądzą, że pieszczota starego męża nie zepsuje im smaku, więc robią nowy wynalazek, zdradę przed ślubem, nie starając się nawet o patent. Wreszcie, może są aż tak cnotliwi, że umówili się, iż zdradzają go dopiero po ślubie. Bardzo ładne towarzystwo. Społeczność wytwarza niekiedy ciekawe produkta. I pomyśleć, że każdemu z nas może trafić się podobny specjał. Doprawdy, należałoby trochę mniej ufać poetom, kiedy zachwalają miłość jako najwyższe szczęście.
Panno Ewelino, panno Ewelino, odzywał się jękliwie baron.
Cóż to za podła rola, szepnął Wokulski. Wolałbym w łeb sobie strzelić, aniżeli wyjść na podobnego błazna.